Witam Państwa, Lech Pilarski. Mamy wiosnę. Zwykle o tej porze roku wietrzy się różnorodne magazyny, takie miejsca trudno dostępne, rzadko odwiedzane i podobna czynność jest także procedowana, można by tak powiedzieć, w każdym muzeum. Również w Muzeum Wojska w Białymstoku naszym gościem jest Dariusz Kołban. Witam Pana.
Witam Państwa.
Dzisiaj porozmawiamy o szczególnych zbiorach związanych z wojskowością, czyli o broni, bo takową też ma w swoich zasobach Muzeum Wojska w Białymstoku. Większość, bo tylko nieliczne obiekty są przedstawiane na różnorodnych wystawach, ale większość spoczywa właśnie w magazynach, trzeba przewietrzyć, sprawdzić, czy funkcjonują, w razie czego konserwować. Czy dobrą tezę stawiam?
Jak najbardziej słuszna jest to teza. Jak najbardziej wiosną przygotowujemy się do tak zwanego wietrzenia magazynów, zarówno magazynu głównego Nakińskiego, jak i magazynów pomocniczych. Tam, gdzie mamy sprzęt ciężki, który na co dzień nie jest eksponowany, obserwowany przez zwiedzających. I ten sprzęt naprawdę wymaga starania, uwagi, różnego rodzaju objawów korozji, zużycia, wycieków oleju. To wszystko musimy sprawdzać i to musimy wszystko...
Jednak to jest sprzęt mechaniczny.
Oczywiście.
Nie jest to, prawda, często używany. Tym bardziej trzeba mu zwiększoną uwagę poświęcać.
Tak, trochę lat ma, więc naprawdę musimy się starać. No jest to takie nasze oczko w głowie, prawda? Musimy się naprawdę starać, żeby ten sprzęt w jak najlepszym stanie doczekał lata, żeby nasi zwiedzający, mam nadzieję już po okresie covidowym, przyszli i po prostu radowali swoje serce, prawda?
Dużo jest tej broni, bo macie także w zasobach broń strzelecką, no i oczywiście te większe obiekty jeżdżące albo gdzieś podpinane do jakiegoś ciągnika, bądź do koni i
jak najbardziej
gdzieś tam po poligonach czy po bezdrożach ciągnięte.
Jak najbardziej. Oprócz broni palnej mamy też broń białą i tu mówimy raczej o zasobach naszych magazynów Nakińskiego, ale także, tak jak mówiłem wcześniej, mamy ten sprzęt ciężki. Sprzęt ciężki, fragmenty sprzętu ciężkiego, które na co dzień nie pokazujemy, a które są bardzo ciekawe.
Mają swoją przeszłość, historię.
Tak. My jako muzeum skupiliśmy się tak jakby na trzech okresach, czyli okres Wojska Polskiego 45 do czasów współczesnych, prawda? Okres tak zwany wrześniowy, czyli nic innego jak 1918-39, czyli powiedzmy do końca kampanii wrześniowej 1939 roku. No i okres sowiecki, prawda? Wydaje mi się też bardzo ciekawy, bo to jest okres powiedzmy 39-41 i później 44-45, powiedzmy tak, zamykając taką klamrą.
To skupmy się na tym okresie międzywojennym. Co macie, czego nie pokazaliście?
Mamy wiele rzeczy. Tak naprawdę z perspektywy ostatnich lat nabyliśmy naprawdę masę bardzo interesujących eksponatów. Pierwszym naszym takim rodzynkiem wrześniowym jest armata przeciwpancerna Bofors. Jest to o tyle ciekawy egzemplarz, gdyż pochodzi z Finlandii, jest w malowaniu fińskim. Sprawa jest prosta. Po tym, jak kampania wrześniowa się zakończyła, wojska niemieckie zdobyły w większości sprzęt używany przez Polaków. No i dysponowała do różnych
sojuszników.
Tak. I Finlandia dostała takiego Boforsa. Co ciekawe, pierwsze naprawy, które są zaznaczone na tym Boforsie, to jest 41 rok, czyli już po wojnie zimowej, ale druga naprawa, gdzie widać ślady przestrzelin na przednim pancerzu ochronnym, pochodzi z 44 roku, więc widać, że ta wojna kontynuacyjna fińska już naszego Boforsa doświadczyła, więc walczył, można powiedzieć, w szeroko pojętej II wojnie światowej od 39 roku, prawda? Do 44 co najmniej.
Co podnosi jego wartość w sposób znakomity, a oczywiście armata Boforsa jest armatą legendarną, 37. Kupiliśmy specjalnie licencję, żeby móc produkować broń przeciwpancerną. Udało nam się, tylko za dużo tego sprzętu nie wyprodukowaliśmy. No i być może nie wpłynęło to na losy kampanii wrześniowej tak jak powinno, gdybyśmy mieli dużo tej broni.
Oczywiście, jak najbardziej, to bez dwóch zdań.
Co ciekawego w tym Boforsie?
Przede wszystkim zwiedzający, który się do nas pofateguje, żeby go obejrzeć, zwrócił uwagę właśnie, tak jak mówiłem, na to, że jest inny kamuflaż. Polski kamuflaż, czyli polska farba khaki, jest znana wszystkim pasjonatom września, prawda? Na pierwszy rzut oka od razu wiemy wrzesień. Nasz ma pozostałości kamuflażu z lat 40., nawet do 60., bo to wiadomo, Finowie dopiero prawdopodobnie pod koniec lat 60. dopiero wycofali Boforsy z magazynów mobilizacyjnych, więc na to zwróć uwagę. Pewne przeróbki fińskie pod optykę, pod osprzęt, który wozi się na armacie. Ale co ciekawe, i to też cały czas podkreślamy, Finowie nie usunęli z komory zamkowej armaty godła polskiego. I to jest bardzo ważne. Po tym możemy poznać, że jest to naprawdę polska armata wyprodukowana dla Wojska Polskiego i używana podczas kampanii wrześniowej.
To jest Bofors. Co jeszcze?
Co jeszcze? Mamy Biedkę, czyli taki malutki pojazd zaprzęgnięty w jednego konia, który przewoził i CKM-a WZ-30, używany w Wojsku Polskim w danym okresie bardzo często, jak i amunicję do granatników, do małych moździerzy. Następną ciekawostką jest taczanka piechoty WZ-36, też takie nasze oczko w głowie, świeży nabytek można powiedzieć. Ta już była zaprzęgnięta w trzy konie, połączona dyszlem dwusegmentowa, gdzie obsługa CKM-u siedziała jakby w drugiej partii, można tak powiedzieć. I tam nawet podczas poruszania się mogła prowadzić ogień, prawda? Więc to taka naleciałość jeszcze, powiedzmy, z okresu wojny polsko-bolszewickiej, gdzie Sowieci używali podobnych rozwiązań. Polacy także wykorzystali, myślę, że z sukcesem, tak? Kolejnym ciekawym fantem, czyli z takiej terminologii muzealnej, ciekawym fantem jest łódź saperska, którą nabyliśmy z okolic Modlina. Też ciekawy przedmiot, widać po jego stanie zachowania, że naprawdę dużo przeszła, prawda? Ślady po odłamkach, wybuchach, to po oddaniu do konserwacji chcieliśmy jakby no bardzo wyeksponować. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby pokazywać losy. Przez sprzęt pokazujemy też losy z żołnierza, konfliktu i tutaj chcieliśmy pokazać to, że podobnie jak Bofors, ponton także był wykorzystywany po kampanii wrześniowej. On nie zakończył swoich losów. On był używany prawdopodobnie przez wojska niemieckie. Możliwe, że też Sowieci wykorzystywali ten sprzęt, prawda, w 1944 czy w późniejszym okresie. Kolejnym naszym takim rodzynkiem jest przodek do kuchni polowej WZ-31. Samej kuchni, przyznaję, nie mamy. Mamy w planach
ale
odbudowę.
Ale gdyby gdzieś była, gdyby ktoś miał ewentualnie do zaoferowania muzeum, to z pewnością byście wzięli.
Jasne, jak najbardziej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt i naprawdę wszystkich, którzy chcą cokolwiek przekazać, czy się z nami skontaktować, zapraszamy do naszej placówki.
Czy wy, nabywając fanty, jak pan powiedział, badacie losy tegoż sprzętu, czy próbujecie wyjaśnić od początku, czyli od momentu, kiedy dany przedmiot powstał, jak był używany w zmaganiach wojennych, jak to wygląda?
Jest to dla nas bardzo ważne. Przedmiot, który jeszcze nie jest eksponatem, gdy trafia do nas, jest prześwietlany na części pierwszej, jeżeli można tak powiedzieć, dział głównego inwentaryzatora. Współpracujemy z Ośrodkiem Historii Wojskowej, gdzie próbujemy na początku znaleźć jak najwięcej informacji o danym sprzęcie, w jakim konflikcie mógłby brać udział. Bo nie mówimy tylko o sprzętach z okresu kampanii wrześniowej, a z całego okresu II wojny światowej, pierwszej także, bo tym też się zajmujemy. Ale tak, staramy się prześwietlić, staramy się jakby odnaleźć, powiedzmy, jego wojenne losy, bo przypominając ten wcześniejszy sprzęt, o którym mówiłem, czyli ten przodek, to nic innego, jak ktoś by powiedział, przecież to jest kawałek tylko skrzyni metalowej. Nie, proszę państwa, nie jest to kawałek skrzyni metalowej, gdyż to ma swoje piękne losy. My przywieźliśmy go z województwa lubelskiego, z rejonu Tomaszowa.
No tak, gdzie dwie bitwy były wielkie
tak jest,
w kampanii
tak
wrześniowej.
Jest, gdzie człowiek, który nam sprzedał ten fragment tego przodka kuchni polowej, bo nie było to oczywiście całe, tylko ta skrzynia sławetna, sam stwierdził, że jego dziadek podczas rozbrojenia 39. Dywizji Piechoty właśnie w tym rejonie wziął sobie, wykorzystywał, tam trzymał owies, tam trzymał inne zboża, więc jest to dla nas bardzo ważne, skąd przedmiot pochodzi, jaką ma historię, jak zakończył swoje losy wojenne, bo to naprawdę buduje się piękną narrację i my, opisując kartę muzealną, czyli wprowadzając już do inwentarza, szczególną uwagę przykładamy do tego, żeby te losy podkreślić i przekazać dalej.
Do tej pory mówiliśmy o kampanii wrześniowej głównie, a z okresu powojennego, co macie za
sprzęt? Z okresu powojennego i tutaj zaczyna się kolejna piękna historia w naszych zbiorach. Z ciekawostek, takie, które budzą naprawdę uśmiech, czy małych naszych zwiedzających, czy u starszych, jest to ZIS-151 z wyrzutnią BM-13, czyli sławetna Katiusza. Oczywiście wersja już powojenna, ale odrestaurowana. Jest to pojazd, jak to my mówimy, na chodzie. Oczywiście my, muzealnicy, możemy go odpalić, możemy brać udział w różnego rodzaju uroczystościach.
Gdyby się znalazły pociski, dałoby się wystrzelić?
Wydaje mi się, że nie, bo jest to duże ryzyko. Pociski z tamtego okresu mają taką swoją zagadkę, prawda? Mogą odpalić, a mogą też nie.
Więc, i wybuchnąć.
Dokładnie. Mogą wybuchnąć też na wyrzutni, a bardzo byśmy tego nie chcieli. Kolejnym jest nasza znana pszczółka, czyli Star 660. Też odrestaurowany, też na chodzie. Też piękna praca, gang silnika. Wszyscy zwracają na to uwagę. Mamy także odrestaurowane piece piekarnicze, mamy kuchnie polowe, także pięknie odrestaurowane, naprawdę na koneserów jest to coś wspaniałego. Zresztą wszyscy zawsze zwracają uwagę na pięknie pomalowany sprzęt wojskowy. Mamy też kolekcję pięknej artylerii, naprawdę odrestaurowanej, skompletowanej, łącznie z zipami, czyli takim zestawem naprawczym do odbudowywania sprzętu, prawda, przy eksploatacji. Mamy armaty ZIS 2, A3, prawda, wcześniejszą przeciwpancerną, później armatę pułkową 76-2, która była wykorzystywana w Wojsku Polskim. Mamy piękną przeciwlotniczą armatę 88 mm 52K, pięknie odrestaurowana. Wszyscy, którzy ją widzą, po prostu aż wzdychają. Mamy też przeciwlotniczą 37, wzór 1939, używaną w Wojsku Polskim. W sumie niedawno zakończyła swój żywot, bo kilkanaście lat temu. Co jeszcze? Także broń, która też niedawno skończyła swoje losy w pułkach przeciwpancernych, czyli sławetna armata D-44, kaliber 85 mm. Też
robi ona piękne wrażenie, bo rzeczywiście ma swój smukły kształt, bardzo długą lufę.
Tak.
No i trzeba przyznać, to wiem z własnego doświadczenia, że pięknie strzela.
Tak, przez to, że ma niską sylwetkę, mimo dużego kalibru, naprawdę ładnie wygląda. Jest, jak to wszyscy twierdzą, jest naprawdę długa. Więc tak, to prawda.
I oczywiście T-34, ten z postumentu, który państwo pamiętacie gdzieś w okolicach ulicy Sienkiewicza, wiaduktu przy Wasilkowskiej i Poleskiej, bo stamtąd został on zabrany i trafił do Muzeum Wojska.
Tak, mamy go w swoich zbiorach, przechowujemy w magazynie. Jest to T-34-85, oczywiście jest to tak zwany składak pomnikowy, czyli nie ma w nim środka, a z zewnątrz prezentuje się bardzo ładnie, bo oddaliśmy go do konserwacji. Naprawdę wszyscy miłośnicy broni palcennej naprawdę zwróciliby na to uwagę. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to egzemplarz pomnikowy, czyli zarówno części, powiedzmy, podwozia i nadwozia, jeżeli można tak powiedzieć humorystycznie, po co z różnych maszyn. Tak, żeby tworzyło całość i żeby można było to wciągnąć na postument, aczkolwiek...
I nazwać T-34.
Tak jest, tak jest.
Został skompletowany z demobilu, po prostu zebrane różnorodne części, złożone w całość i pomalowane, żeby ładnie wyglądało.
Tak było. I tak też odrestaurowując tą maszynę, też zwróciliśmy na to uwagę, żeby zarówno przypomnieć o jej losach powojennych, czyli powiedzmy po tym tak zwanym składaku.
Skąd pochodzą części,
także, ale służbę w wojsku, bo nie oszukujmy się, czy oznaczenie taktyczne na wieży, czy różnego rodzaju inne znaki na pojeździe też są dla nas bardzo ważne, bo tak jak mówiłem, my naprawdę zwracamy uwagę na detale. Może na pierwszy rzut oka zwiedzający powiedziałby, że to nieistotne, ale nie, jest to bardzo ważne i przykładamy naprawdę do tego bardzo dużą wagę.
Co jeszcze może pan opowiedzieć o tym wietrzeniu magazynów? Czego nie pokazywaliście albo rzadko pokazujecie, a macie w swoich zbiorach?
Tak, mamy jeszcze naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o tak zwany sprzęt ciężki, niestety we fragmentach, bo mamy dużo egzemplarzy pojedynczych poszczególnych części z, powiedzmy, okresu sowieckiego, tak jak mówiłem, czyli ten 41-44 z tutaj naszego rejonu. Są to części po czołgu szybkim BT-7, tak? Mamy koło, mamy całą lewą burtę, mamy fragmenty właśnie przeniesienia napędu, mamy także fragment 150-milimetrowej haubicy sowieckiej, mamy także fragment ramy po ciężarówce ZIS-5, mamy dwie piękne ramy po Studebakerze US-6, znanej amerykańskiej maszynie, wykorzystywanej przez Sowietów. Dostali oni po prostu ten sprzęt w ramach Landlizu. I dużo, dużo, dużo innych części tak zwanej pancerki, którą bardzo zależy nam na tym, żeby pokazać widzącym.
Skąd pochodzą te części? Z pola bitew? No bo przypomnijmy, 1941 rok, mnóstwo tego sprzętu zostało na polach, no chociażby Białostoczyzny. Tutaj przecież Niemcy wzięli do niewoli około 900 tysięcy żołnierzy, także spore starcie się odbyło. Mnóstwo sprzętu zostało porzuconego, zostało zniszczonego i podejrzewam, że fragmenty tego, co do was trafia, zostało gdzieś odkryte na polach bitew.
W większości przypadków tak. Zarówno w samym Białymstoku, jak i w okolicach, bo często jeździmy na prace terenowe poza Białystok, prawda, bo tam dostajemy tak zwany cynk o tym, że możliwe, że są fragmenty pojazdów pancernych i bardzo często nam się to zdarza. Naprawdę dużo różnego rodzaju zbiorników, butli na tlen, kół napędowych, prawda, gąsienic pozyskujemy właśnie dzięki współpracy z mieszkańcami innych miejscowości. Jest to dla nas bardzo ważne, ale także zbieramy fotografie, zbieramy dokumenty związane właśnie z tym okresem, jak i innych oczywiście, gdzie pokazujemy tak zwiedzającym, jaki wielki był to ruch, jeżeli chodzi o wojska sowieckie, tak zwana szosa, która jest najbardziej znana wszystkim mieszkańcom Białegostoku, gdzie powiedzmy co 100-200 metrów stały wraki, zarówno te 26,
szosa BT, do Bublownik.
Tak jest, BT-7 czy innego różnego sprzętu. Naprawdę było tego bardzo wiele i to od razu wprawnemu obserwatorowi będzie naprawdę pomocne przy określeniu zarówno sprzętu, jak i nawet
te
samych jednostek.
Te dokumenty oczywiście pokazują, jak ów mały fragment gdzieś tam znaleziony, w jakim miejscu był usytuowany w tym sprzęcie, który, no, gdybyście mieli, to pokazalibyście w komplecie.
Tak, mamy nadzieję cały czas, że uda się odbudować nam kilka maszyn, zarówno tą maszynę, o której mówiłem wcześniej, czyli BT-7, jak i inne, zarówno artylerię, prawda, bo też mamy piękną artylerię, która swoją jakby no historię też miała w okresie II wojny światowej, czyli ta sławetna na przykład muchobojka, tak jak niektórzy twierdzą, czyli armata przeciwpancerna 45 mm, używana także w Wojsku Polskim, więc jest to taki, można powiedzieć, przeskok, prawda, mamy drugą wojnę, no i mamy Wojsko Polskie po 45, gdzie ten sprzęt był używany.
No właśnie, bo po zakończeniu II wojny światowej w Ludowym Wojsku Polskim z reguły używaliśmy sprzętu sowieckiego bądź posowieckiego, albo produkowanego na licencji. Już nie mieliśmy czegoś takiego jak Bofors, czyli własnej licencji na produkcję, tylko korzystaliśmy z wzorców obowiązujących w Układzie Warszawskim.
Tak jest. No, krótko po wojnie wszystkie zdobyte egzemplarze broni, zarówno niemieckiej, węgierskiej, jak i innych satelit III Rzeszy, musiały zostać zniszczone na zwyczajnym świecie. Bardzo niewiele egzemplarzy w poszczególnych placówkach muzealnych ocalamy zwyczajnie na świecie. Tak, musieliśmy armię ujednolicić do standardów sowieckich, bo w większości sprzęt właśnie był sowiecki oraz później, prawda, Układu Warszawskiego, dlatego nie wstydzimy się i pokazujemy, że zarówno sprzęt sowiecki był wykorzystywany w Wojsku Polskim, jak polujemy także na Scotta, prawda, na innego rodzaju ciężarówki.
Czy teraz,
pojazdy,
kiedy Wojsko Polskie już współczesne pozbywa się tego sprzętu z demobilu, jest nadzieja, że do waszych magazynów, do nas, widzów, trafią właśnie tego typu obiekty, bo na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego jest na przykład Scott do wzięcia, jest mnóstwo innego sprzętu, karabiny Dziegtiarjewa, kałasznikowy z wcześniejszych okresów i tym podobne rzeczy. Czy właśnie, wracając do początku mojej wypowiedzi, jest nadzieja, że część tego sprzętu trafi do waszych zbiorów?
My też mamy taką nadzieję. Cały czas obserwujemy rynek. Cały czas obserwujemy zarówno rynek prywatny, czyli ten kolekcjonerski, gdzie już są odrestaurowane pojazdy. Odpada nam wtedy na zwyczajnej świecie konserwacja, która naprawdę
jest kosztowna.
Jest bardzo kosztowna, ale także te pojazdy, czy nawet powiedzmy no pozostałości po pojazdach zmienia wojskowego, jak najbardziej. Tak, obserwujemy, patrzymy, oceniamy i często także mamy taki dylemat, czy może to, czy może to. I tak, jest to dla nas bardzo ważne, ale pamiętajmy też jeszcze o tym, że są egzemplarze sprzętu, które są także poza zarówno naszymi magazynami, jak i miejscu, gdzie przytrzymujemy, czyli na terenie Podlaskiego Działu Straży Granicznej, także na terenie klubu garnizonowego w 14 Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach. Tam mamy te bardzo znane ASU-85, prawda? Mamy tam BRDM-a, mamy armatę przeciwlotniczą 100 mm, też bardzo fajny, ciekawy egzemplarz. Dlatego z pewnością przyjdzie kiedyś taki czas, że te wszystkie pojazdy zjadą do Białegostoku i naprawdę będziemy mogli się pochwalić piękną kolekcją odrestaurowanych, bo powtarzam, odrestaurowanych, to jest dla nas najważniejsze określenie, pojazdów, artylerii i innych części.
Czyli jak Państwo słyszeliście, podróżując po województwie podlaskim, po Białymstoku, także po innych miejscowościach naszego regionu, odwiedzacie Muzeum Wojska w Białymstoku. Paradoksalnie, no bo te egzemplarze ogromne, kubaturowo, nie macie takiego pomieszczenia, gdzie można by je eksponować pod jednym dachem, w związku z tym są rozlokowane w różnych miejscach, a zatem, jeśli chcecie Państwo część obiektów zobaczyć, to wystarczy podjechać pod Podlaski Oddział Straży Granicznej przy ulicy Bema, albo odwiedzić Suwałki i przed 14 Pułkiem Artylerii Przeciwpancernej też zobaczycie Państwo obiekty, które są własnością muzeum.
Tak jak najbardziej. Wszystkich zapraszamy, prosimy o kontakt z nami, bo to też jest bardzo ważne. My na pewno ułatwimy tą sprawę oglądania. Nie ma takiego problemu, którego nie moglibyśmy przeskoczyć. Nawet w tym okresie covidowym, tak jak cały czas powtarzamy, jesteśmy w stanie pomóc, udostępnić zdjęcia na początku, prawda? A później już, jeżeli sytuacja się poprawi, a liczymy na to, że będzie to jak najszybciej, jesteśmy w stanie udostępnić, pokazać, opisać, więc jak najbardziej zapraszamy.
Mamy nadzieję, że już niedługo ruszą wycieczki i będzie można ten sprzęt zobaczyć i co najważniejsze, co wzbudza wielki entuzjazm młodego pokolenia, dotknąć, wejść, chociaż nie do końca wejść, ale czasami się udaje jednak zobaczyć ten sprzęt także od środka. Kiedy to nastąpi, na razie nie wiemy, ale mamy nadzieję, że dosyć szybko.
Dokładnie. Miejmy nadzieję, że bardzo szybko, bo nic tak nie cieszy jak uśmiech dziecka, które ukradkiem dotyka powiedzmy błotnika czy opony, bo wiedząc, że jest to przedmiot muzealny, który, prawda, ma służyć przez wiele lat, a jednak trochę kawałek dotknę i jest to moja taka mała frajda. Przymykamy oczywiście na to oko, patrzymy na to z pobłażaniem.
Wszyscy mamy nadzieję, że powstanie kiedyś w Białymstoku takie miejsce, w którym wasze obiekty zgromadzone w magazynach będzie można wyeksponować i wszystkie będą pod jednym dachem.
Tak, jak najbardziej są takie plany. Właśnie ma powstać nasz taki wielki magazyn właśnie na Węglowej, czyli tak zwany park militarny. I tam, mamy nadzieję, będziemy pokazywać te wszystkie nasze sprzęty, zarówno pod dachem, prawda, jak i...
Na zewnątrz.
Tak, ku uciesze zwiedzających, bo to jest dla nas najważniejsze.
Dziękuję bardzo. O tym, co jest w Muzeum Wojska w Białymstoku, w magazynach, co można ewentualnie zobaczyć na zewnątrz, czy przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, czy w Suwałkach przed 14 papem, opowiadał nam dzisiaj nasz gość, Dariusz Kołban. Dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
Lech Pilarski, do usłyszenia.